Ludzie i pieniądze.
Ponad połowa Polaków chciałaby półrocznego urlopu od pracy, wynika z raportu Długie Jutro, na ile to możliwe do spełnienia. Społeczna odpowiedzialność biznesu, jak i czy obecnie firmy wprowadzają ją w życie, jakie znaczenie dla lokalnych społeczności ma CSR. Polacy korzystają ze sztucznej inteligencji, ale boją się, że ona ich zastąpi. Tak wynika też z najnowszego raportu, na ile to uzasadnione obawy. Mam nadzieję, że zdążymy o tym wszystkim porozmawiać. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Mateusz Marmołowski, Edu Sens, Szymon Walkowski, dyrektor do spraw efektywności Rafinerii Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o półrocznym urlopie zapowiadanym, wczoraj pojawiła się ważna wiadomość dla Pomorzan. Będzie nowe połączenie kolejowe między Czechami i Polską. Trasa Praga, Gdańsk, czeska Praga. Pociąg ma kursować 4 razy dziennie. Od grudnia przyszłego roku podróż z Pragi nad Bałtyk, no i w drugą stronę, zajmie około 9 godzin. Cena biletu na dzień dzisiejszy, na tyle oszacowano, około 110 zł. Skorzystają panowie z tego połączenia? Szymon Walkowski.
Ja z przyjemnością, chociaż ja akurat to wydarzenie ocenię ze swojej perspektywy. W Rafinerii Gdańskiej odpowiadam za strategię i też za obszar dekarbonizacji. I z tej perspektywy uważam, że połączenie kolejowe jest znacznie lepszym połączeniem niż samolot czy połączenie samochodowe. W stosunku do samolotu kolej zużywa kilkakrotnie, emituje kilkakrotnie mniej emisji CO2. Im więcej energii odnawialnej w sieci, tym ta emisja niższa, a koleją podróż w naszym kraju jest coraz bardziej komfortowa, więc oceniam bardzo pozytywnie.
Mateusz Marmołowski.
Ja z punktu widzenia ojca dwójki dzieci w wieku dość wczesnym, kilkuletnim, chętnie bym pojechał faktycznie koleją, natomiast z tego co wiem, to nie będzie tam chyba sypialnych wagonów, tylko będą to zwykłe siedzące wagony, a 9 czy 10 godzin na podróż to może być wyzwanie.
O tak, tak. To zresztą w samolotach widać i to w sytuacji, kiedy lecimy nieco ponad 2 godziny na takich krótszych trasach i widać, że maluchy nie wytrzymują. A chociaż po pociągu będą w stanie sobie pobiegać trochę.
Do 3-4 godzin myślę, że to jest taka granica bólu, a później już trzeba kombinować.
No to rozumiem. A jeszcze podpytam, jakie korzyści dla naszego regionu, jak już właśnie to połączenie ruszy. Czy to będzie na tej zasadzie, że jednak więcej Czechów do nas przyjedzie, czy więcej Polaków ruszy w góry czeskie?
Ja myślę, że korzyści będą podobne jak pociąg, który do nas regularnie przyjeżdża z Berlina przez Poznań. Bo trzeba pamiętać, że jadąc do Pragi mamy jeszcze kilka przystanków po drodze. Mamy pewnie Wrocław, więc myślę, że te kierunki również wykorzystamy. Natomiast Polacy bardzo chętnie podróżują do Pragi. Dzisiaj pewnie albo samolotem, albo autem. Natomiast widzimy też dużo osób z zagranicy, również Czechów, także w obie strony będzie to działać świetnie. Zaskoczyło mnie to, że te połączenia mają być 4 razy dziennie. To jest naprawdę często jak na debiutujące połączenie.
No, dokładnie.
Ja ze swojej perspektywy wypowiem się jako chodzący po górach. Najwyższą górą Czech jest Śnieżka Polska, w związku z czym mało to atrakcyjne. Podobne połączenie mamy chyba jeszcze wciąż, przynajmniej kilka lat temu było, do Wiednia, a stamtąd już bardzo blisko w Alpy, więc myślę, że konkurencja jest silna. Ale na pewno, jeżeli Czesi będą chcieli odwiedzić Gdańsk, to jest to bardzo atrakcyjne miasto z historią, ale też z pięknymi widokami i dużo ma do zaoferowania nie tylko w sezonie. Super.
No ja się też tak zastanawiam, Czesi mają świetną służbę zdrowia i tam nie ma długich kolejek do specjalistów, tak jak to bywa u nas, więc się zastanawiam, czy polscy pacjenci nie będą w tym momencie chcieli skorzystać właśnie z tego, że no, będą mieli bardzo fajne, i jeśli 4 razy dziennie jeszcze to połączenie, no to mogą jeździć tam po prostu do lekarzy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, bo jednak to połączenie ma ruszyć za rok, w grudniu 2024 roku. No a teraz zapowiadane tematy. Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy. Wynika tak z raportu Długie Jutro. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy i umiejętności poza miejscem zatrudnienia. No i za i przeciw, panowie, taki półroczny urlop, czy to w ogóle możliwe? Ja nie mówię, że raz w roku, bo to absolutnie nie, ale w ogóle, jak przedsiębiorcy, firmy mogłyby podejść do takiego tematu? Czy na przykład, nie wiem, po 10 latach pracy jakiś taki półroczny urlop na podreperowanie zdrowia, na podniesienie kompetencji, no i płatny czy bezpłatny?
Tego się nie da wkalkulować w harmonogram firmy, półroczny urlop, zwłaszcza małej firmy, gdzie wiele osób nie ma swoich zastępców na dłuższą metę i już urlop 2-3-tygodniowy jest czasem wyzwaniem. Więc z tej perspektywy pewnie ciężko się z tym zgadzać. Natomiast z drugiej strony ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby każdy z nas pracował nie w wyznaczonym czasie, tylko wykonywał konkretne zadania. Więc jeśli ktoś jest w stanie zaplanować sobie swoją karierę w taki sposób, że przez pół roku wykonuje określone zadania, wycenia je w odpowiedni sposób i pracuje na efekt, a nie na czas, nie wypełnia tylko wizyt od do, no to każdy może sobie na to pozwolić. Trzeba po prostu o tym wcześniej pomyśleć i dostosować swoją pracę w ten sposób.
Czyli jeśli mamy do zrobienia projekt, to robimy go najszybciej możliwie, jak się da. Oczywiście porządnie, żeby ta szybkość nie miała złego wpływu na jakość. I wtedy po skończeniu projektu mówimy szefowi, to ja poproszę pół roku wolnego albo może mniej, a potem mogę się zabierać za kolejny wielki projekt.
To zależy wszystko od branży. No są sklepy spożywcze, które sobie nie mogą pozwolić na półroczną przerwę, nie da się tego przyspieszyć, zwolnić, więc to zależnie od branży oczywiście. Natomiast są branże sezonowe, są branże, w których faktycznie żyje się od projektu do projektu i to bardziej chyba życie i droga firmy podpowiada, w którą stronę należy iść, niż no, tego się nie da zaplanować w 100%.
A z punktu widzenia właśnie dużej firmy zatrudniającej wielu pracowników, no i oczywiście pewnie też narzekającej na brak rąk do pracy, tak jak w każdej branży.
Ja tak spróbuję to ująć w syntezie od ogółu do szczegółu. Z perspektywy ogółu, to jak patrzę wstecz 100 lat temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, zwłaszcza w okresie, kiedy przemysł wchodził, pracowali po 7 dni w tygodniu, kilkanaście godzin, mieli tylko krótką przerwę w niedzielę rano, żeby pójść do kościoła, a potem znowu do pracy. I przez te wszystkie lata cyklicznie ilość godzin pracy się zmniejsza. Mieliśmy najpierw wolne niedziele, potem wolne soboty. No teraz wydaje mi się, że to pytanie fajnie wpisuje się jednak w tą tematykę work-life balance, czyli co praca oznacza w naszym życiu i ile w tym życiu powinno być pracy, ile powinno być tego życia prywatnego. I to jest dobre. Natomiast z perspektywy Rafinerii Gdańskiej, w naszym przypadku nie robimy projektów, bo jesteśmy firmą produkcyjną, nie usługową. Teraz zwłaszcza skupiamy się przede wszystkim na przerobie ropy, a firma oprócz tego jest w zasadzie stanowi o bezpieczeństwie energetycznym kraju, no bo produkujemy prawie połowę, trochę mniej paliw na ten rynek. W związku z czym u nas na dzisiaj mamy 1240 pracowników, z czego 65 to są bezpośrednio pracownicy produkcyjni, a cała reszta to są bądź inżynierowie, bądź specjaliści, którzy pracują na wsparcie tej produkcji. I niestety pracujemy całą dobę, 365 dni w roku, i w naszym przypadku nie byłoby to możliwe na dzień dzisiejszy, żeby tego typu urlop wprowadzić, ponieważ musimy mieć minimalną obsadę. Instalacji rafineryjnych trzeba doglądać. Trzeba zapewnić, żeby rafineria pracowała cały czas, jeżeli chcemy mieć paliwo, żeby się poruszać.
Słusznie pan zauważył, bo ja zauważam bardziej taką tendencję, że jest only balance, no work wśród młodych ludzi. Czyli,
tak, naprawdę?
Tak, im młodsi ludzie, tym bardziej kładą nacisk na odpoczynek, na regenerację, już czasem nawet bez pracy. Już może troszeczkę przesadzam, ale w tą stronę to idzie. To znaczy regularnie spotykamy się z osobami, które mówią, że praca 5 dni w tygodniu jest nieludzka, że 4 dni w tygodniu to jest maksimum. Niektórzy mówią, że 4 dni w tygodniu, ale po 6 godzin. Także mamy nowe pokolenie. Nie wiem, kto ma rację, czy nasi dziadkowie, czy my, rocznik 80 wzwyż, czy ci młodsi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale idzie w tą stronę, że coraz mniej chętnie ludzie chcą na stałe pracować i myślą o tym, żeby właśnie balansować, ale czasem zbyt mocno chcą balansować.
No i do czego to prowadzi w takim razie? Czy pracodawcy, gdzie jest ten taki punkt porozumienia między tymi oczekiwaniami młodego pokolenia a pracodawcami? Gdzie ja przypomnę, że jeśli chodzi o firmy, zdecydowanie większość w naszym kraju to są firmy małe, średnie, rodzinne, prowadzone w tej chwili już być może przez przez drugie pokolenie, ale z pewnymi tradycjami i przyzwyczajeniami, którym trudno się nagiąć teraz do tych oczekiwań współczesnych.
Zdecydowanie wygodne czasy jakby też rodzą nowych, innych pracowników, ale wydaje mi się, że chyba to taka maksyma, którą warto sobie zawsze powtarzać, jedyna pewna rzecz w życiu to zmiana i tak samo ta zmiana następowała, kiedy my te 20 lat temu wchodziliśmy, na przykład tutaj właśnie patrzę na rozmówcę, na rynek pracy, bo też mieliśmy inne oczekiwania niż nasi rodzice czy też nasi dziadkowie. My z perspektywy Rafinerii Gdańskiej w naszej strategii jednym z obszarów właśnie wsparcia jest kapitał ludzki i staramy się odpowiedzieć tam właśnie na to pytanie, jak dopasować się do tego nowej grupy osób, które wchodzą na rynek pracy i dopasować się, żeby być tym pracodawcą pierwszego wyboru. Ale to nie jest prosta odpowiedź.
No nie jest prosta i no i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Myślę, że dobrobyt. Po prostu czasy, w których żyjemy, są takie, że dużo młodych ludzi jest w stanie sobie na to pozwolić. My jako rodzice zapracowaliśmy na to, żeby oni teraz mieli trochę więcej swobody, ale to w nadmiarze nigdy nie jest dobre.
No ale tak się zastanawiam, mówią tutaj panowie, przepraszam, że dobrobyt, że w dobrych czasach, ale z drugiej strony patrząc, jest za nami pandemia, więc zupełnie coś nieoczekiwanego. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. Ja się w ogóle zastanawiałam, jak będą wyglądały audycje, jak jesteśmy wszyscy pozamykani w domach. Przecież ja nagle z dnia na dzień stracę pracę, bo goście do mnie nie przyjdą. Wszyscy jesteśmy pozamykani, więc tak sobie pomyślałam, że inni też zaczęli myśleć, co z ich pracą i czy będą mieli potem do czego wracać, bo właściwie ta pandemia to była jedna wielka niewiadoma. Teraz mamy z kolei wojnę za wschodnią granicą, do której się troszeczkę już przyzwyczailiśmy, ale też kiedy ona wybuchła, zastanawialiśmy się pewnie wszyscy, dokąd to zmierza, czy nie przekroczy naszych granic, jak to będzie wyglądało. I to nie są spokojne czasy, by się wydawało, że człowiek powinien tę swoją pracę szanować i nie mieć takich oczekiwań.
Ale my jako ludzie się bardzo szybko przyzwyczajamy. Myślę, że wielu z nas już w ogóle nie pamięta o pandemii w szczegółach. Gdzieś tam w głowie mamy, że to całkiem niedawno było, natomiast już tym nie żyjemy faktycznie. Już bardziej, już nawet wojną nie żyjemy właściwie, bo też minął ponad rok. Natomiast no, wiele osób zmieniło branżę w tamtym czasie, bo choćby biznes gastronomiczny ucierpiał bardzo. Ludzie stwierdzili, że skoro tak jest niebezpieczny i chwiejny w obliczu jakiejś pandemii, no to zmienią branżę, więc wiele osób uciekło i myślę, że i gastronomia, i hotelarstwo to są firmy, które ucierpiały. Natomiast my się przyzwyczajamy, jak widać, do wszystkiego. Już nikt o tym nie myśli, już nikt nic nie nosi, już nikt się od nikogo nie odsuwa. Już mniejsza o to, czy to miało sens, czy nie, ale jakby nie żyjemy tym, mamy nowe problemy.
Tutaj fajnie to opisał profesor Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia. Tam opisał teorię, za którą zresztą dostał Nobla kilkadziesiąt lat temu z dziedziny ekonomii. Nasz mózg widzi tylko to i rozpatruje, co jest tu i teraz. W pierwszym odruchu nie myśli o tym, co było wcześniej, bądź co będzie w przyszłości. Zgadzam się z przedmówcą.
No to zobaczymy, co to będzie w tej przyszłości. Mam nadzieję, że po tych wszystkich złych rzeczach czekają nas tylko dobre. Społeczna odpowiedzialność biznesu, chyba właśnie i przez pandemię, i przez wojnę, temat zanikł. Rzadko się o tym rozmawiało. My wracamy do tego tematu przy okazji właśnie też nowej strategii Rafinerii Gdańskiej, bo tam też mają państwo punkt dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu i co w jej ramach, kto skorzysta na tym, jakie społeczności?
Dziękuję za to pytanie. W naszej strategii faktycznie podzieliliśmy ją, ona została w zeszłym miesiącu przyjęta i obejmuje okres 5 lat na obszary strategiczne, czyli tam, gdzie chcemy się rozwijać i jak chcemy zapewnić rozwój naszej firmy i obszary wsparcia, które wspierają tą strategię. Jednym z nich właśnie jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Tutaj stawiamy przede wszystkim i chcemy stawiać na naszych bezpośrednich interesariuszy. To są dwie grupy, lokalne społeczności i nasi pracownicy. Na nich nam najbardziej zależy, z uwagi na to, że i nasze oddziaływanie jest teraz nowe.
Ale półrocznych urlopów nie będzie.
Na dzień dzisiejszy myślę, że nie. Natomiast jako pracodawca mamy dla pracowników bardzo dużo do zaoferowania. Tutaj warto też mieć to na względzie, że kiedy młody inżynier idzie do pracy do Rafinerii Gdańskiej, to tak naprawdę bardzo się wąsko specjalizuje, więc wiąże się z nią bardzo często na większość swojego życia zawodowego, albo całe swoje życie zawodowe. I to stanowi pewne wyzwanie, bo to jest taki wyjątek jednak w naszej gospodarce. gdzie ta mobilność, zmiana pracy jest dość duża. Ale
a tutaj
nie,
można się wypalić też, robiąc jedną rzecz do końca życia
jest
zawodowego.
Takie ryzyko i właśnie nasza społeczna odpowiedzialność biznesu w tym obszarze między innymi ma odpowiedzieć na to ryzyko. Z drugiej strony lokalne społeczności, bo prawda jest taka, że chociaż jakby pracujemy globalnie, bo zapewniamy paliwa dla naszej gospodarki, to jednak oddziałujemy bardzo lokalnie. Tutaj w zasadzie mamy dwie gminy. To jest miasto Gdańsk, gmina Pruszcz Gdański, na której jesteśmy. To też warto tutaj wspomnieć. Rafineria Gdańska, chociaż jesteśmy najefektywniejszą rafinerią w Europie, mamy, jeżeli chodzi o naszą emisję, ją na tle konkurencji bardzo niską, to jednak musimy dużo zrobić, żeby poprawić tą emisyjność, żeby to oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. I tutaj w ramach strategii jednym z podstawowych obszarów, który wspiera też zresztą właśnie CSR, jest dekarbonizacja, czyli redukcja emisji CO2, redukcja naszego wpływu na klimat i na środowisko. Skupiamy się przede wszystkim na projektach, które poprawiają efektywność energetyczną oraz na takich, które będą redukować bezpośrednio emisję CO2. I to jest, myślę, że taka bardzo duża rzecz, którą my możemy zrobić, nie tylko jako firma, ale też jako ludzie dla tak naprawdę naszych dzieci, które będą potem korzystać z tego, co teraz robimy.
To pytanie do pana Mateusza. Pan obserwuje w środowisko z kolei IT, branży IT. Czy tutaj też jakieś CSR-y są wprowadzane w życie? Jak to wygląda z tej strony?
No są różne polityki uświadamiania, dostosowywania czy do nowych technologii, czy do zagrożeń, choćby ostatniego zagrożenia, którym wszyscy znowu żyjemy. Nowość, że nas sztuczna inteligencja wszystkich pozastępuje. Więc są to różne działania, oczywiście zależne od skali firmy, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z małym podmiotem, który zatrudnia kilkanaście osób, tutaj jakiejś wielkiej polityki CSR-owej nie ma. Jest jakaś wizja, za którą wszyscy pędzą wręcz w tumanach dymu. Natomiast są przeróżne działania. Mamy duże firmy IT na terenie Gdańska i ta polityka jest faktycznie realizowana. Czasem poprzez regulacje unijne w jakiś sposób wymuszone, a czasem po prostu faktycznie z założenia twórców czy ludzi zarządzających gdzieś tam na sercu leży im dobro otaczającego czy środowiska, czy osób.
Mhm. A pracownicy albo kandydaci do pracy, którzy chcą znaleźć zatrudnienie w firmach i właśnie w obu reprezentowanych przez panów branżach, zwracają uwagę na tą społeczną odpowiedzialność biznesu, czy dowiadują się, co ta firma robi takiego dla społeczeństwa, nie wiem, dla przyrody, dla natury i czy to jest jeden z argumentów, z powodu którego na przykład zatrudnią się w tej firmie?
Myślę, że rozpocząć pracę raczej nie, natomiast ludzie to doceniają. To znaczy, jeżeli firma nie jest tak rygorystycznie tylko i wyłącznie nastawiona na zysk ponad wszelką cenę, to w długim terminie ma to sens, bo marka jest zupełnie inaczej postrzegana, lepiej nam się pracuje w takich firmach, natomiast wydaje mi się, że mało kto będzie na to zwracał uwagę na starcie. Na starcie wiadomo, że najczęściej w Polsce zwraca się uwagę na wynagrodzenie, a kiedy to wynagrodzenie jest już godziwe albo wysokie w niektórych branżach, to patrzymy na to, co firma tworzy, jaka jest atmosfera, jacy tam są ludzie.
Tutaj myślę, że też to bardzo dużo zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jest sam kandydat, na jakie rzeczy zwraca uwagę w swoim życiu. Natomiast ja ze swojej perspektywy, kiedy szukam pracowników, widzę taki trend. Osoby, które chcą się u nas zatrudnić, zwracają na to uwagę, w jaki sposób my oddziałujemy na środowisko, jak komunikujemy nasze oddziaływanie, czy robimy akcje społeczne, czy mamy jakiś wysiłek z naszej strony, który poprawia, na przykład zmniejsza nasze oddziaływanie na środowisko, redukujemy hałas, redukujemy zanieczyszczanie wody i ja coraz częściej spotykam się z tym, że to jest dla kandydatów ważne.
A my nie zastanawiają się panowie nad tym, że CSR ostatnio jakby może stracił troszkę na znaczeniu, właśnie też i wracamy tutaj do wojny w Ukrainie, bo wiele firm, które zostały w Rosji, się nie wycofały, no, zaczęły stosować właśnie kampanie CSR-owe mające jakby wytłumaczyć to, że one tam zostały. I teraz przez to wszystko, czy to nie jest tak, że właśnie ten CSR zaczyna tracić no, taką wartość tą dodaną i ludzie bardziej patrzą na to pod kątem, aha, no to jest po prostu dobry PR, który ma zmienić postrzeganie danej firmy.
Ja tutaj powiem ze swojej perspektywy, ja osobiście zwracam na to uwagę i staram się nie kupować produktów w firmach, które tego typu praktyki mają, które są obecne w Rosji. Natomiast wydaje mi się, że to też jest ważne z perspektywy, gdzie ten CSR w organizacji jest umiejscowiony, bo jeżeli jest to jeden z elementów marketingu, to jest to pewna opowieść o tym, jak firma chciałaby być postrzegana. W naszym przypadku, na przykład w rafinerii, ja jestem reprezentuję jeden z obszarów wsparcia produkcji, nie obszar marketingu, i ten CSR w naszym przypadku to jest komunikacja dobrych rzeczy, które robimy, i przede wszystkim jakby pokazywanie i inicjowanie działań, które realnie poprawiają, zmniejszają nasz wpływ na otoczenie.
Tak, ja chciałem poprzednio powiedzieć to między wierszami. No jest to często mechanizm PR-owy albo polityczny do budowania pewnego wizerunku, czasem do zasłonięcia niewygodnych tematów. Wojna jest dobrym przykładem ostatnich działań, także, ale to są wartościowe rzeczy, to znaczy nie wszyscy tak robią, nie wszystkie firmy tak robią i ludzie to widzą.
I potrafią to odróżnić. I na koniec już króciutko, bo zostało nam bardzo mało czasu, 38% użytkowników sztucznej inteligencji boi się, że może zostać przez nią zastąpiona. Co piąty użytkownik deklaruje, że korzysta ze sztucznej inteligencji w celach zawodowych, wynika z opublikowanego wczoraj raportu Deloitte. Ponad połowa Polaków słyszała o sztucznej inteligencji. To dużo czy mało?
Myślę, że mało. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się po ostatnich wydarzeniach i po tych wszystkich filmach i latach mówienia o tym, że raczej stawiałbym na 70%. Natomiast no na pewno usłyszę niedługo jeszcze więcej.
Ja patrzę na to tak samo jak na, znowu trochę historycznie. Każda rewolucja przemysłowa przynosiła obawy. Maszyna parowa miała zabrać pracę wszystkim ludziom. Myślę, że tak samo jak w poprzednich rewolucjach, tak teraz i ta, to jest tak naprawdę kolejne narzędzie dla nas, żeby nam się pracowało lepiej, wydajniej. My w rafinerii korzystamy z takich rozwiązań, które się ocierają o sztuczną inteligencję, to jest machine learning w przypadku analizy danych i tak naprawdę też poprawy efektywności energetycznej. Przy tak złożonym organizmie takiej ilości danych już samo oko inżyniera i Excel nie wystarczy, więc modele predykcyjne uczące się, które uczą się i pomagają nam przewidywać, jak nasze ruchy wpłyną na zużycie energii. To jest coś, co bardzo nam pomaga w pracy i wierzę w to, że to jest po prostu narzędzie.
A pracownicy, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, wspomagając się w pracy, ale niekoniecznie informują o tym swoich pracodawców, to dobrze czy źle dzisiaj?
Bardzo dobrze. To znaczy, my musimy wykorzystywać. Od lat mówi się o tym, że najlepszy pracownik to leniwy pracownik, czyli osoba, która nie jest zainteresowana ciężką pracą, ale dowozi. Więc jak najbardziej powinniśmy tych narzędzi używać.
I ostatnie zdanie, pan dyrektor.
Jak najbardziej, chociaż z mojej strony warto tutaj zwrócić uwagę na prawa własności intelektualnej i jednak myślę, że warto poinformować pracodawcę w takiej sytuacji, żeby używać tego narzędzia.
O to mi właśnie chodziło. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, Edu Sens i Szymon Walkowski, dyrektor do spraw efektywności rafinerii gdańskiej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.